Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 13 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W tym roku Papieski Instytut Polski w Rzymie obchodzi stulecie istnienia. Naszym gościem będzie dziś jego rektor, ksiądz Bogusław Kośmider. W rozmowie z jednym ze swych podopiecznych, księdzem Rafałem Leśniczakiem, opowie o historii i zadaniach tej placówki. A wcześniej, jak zwykle, wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Wieczorem papież spotyka się w sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego z biskupami Japonii. Nie chodzi tym razem o odbywającą się normalnie co 5 lat wizytę Ad Limina Apostolorum, którą ostatnio złożyli oni w Watykanie 3 lata temu.
Tematu dzisiejszego spotkania oficjalnie nie podano. Wiadomo jednak, że już od dłuższego czasu tamtejszy episkopat wysuwa zastrzeżenia do neokatechumenatu. Przed 2 laty zażądał zamknięcia związanego z nim misyjnego seminarium w japońskiej diecezji Takamatsu. Benedykt XVI zezwolił wówczas na przeniesienie go do Rzymu. Ostatnio biskupi tego kraju zarządzili zawieszenie na 5 lat całej działalności wspólnot neokatechumenalnych na tym terenie. Wiąże się to niewątpliwie z misyjnym charakterem drogi neokatechumenalnej i powszechnym dziś niestety w japońskim katolicyzmie unikaniem działań nastawionych na misję.
Cyrki i lunaparki znakiem nadziei w zglobalizowanym świecie. Obrady na ten temat rozpoczęli w Rzymie duszpasterze cyrkowców. Ich międzynarodowy kongres zorganizowała Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, mówi jej przewodniczący arcybiskup Antonio Maria Velio.
Si stima che soltanto nell'Unione Europea.
Szacuje się, że w samej tylko Unii Europejskiej jest od 600 do 1000 cyrków. Na całym świecie miliony ludzi wystawia wędrowne widowiska czy pracuje w wesołych miasteczkach, tak sezonowych jak stałych. Cyrki i lunaparki wyzwalają w nas pozytywne energie. Są znakiem nadziei na świat bardziej zgodny, nacechowany szacunkiem i zrozumieniem. A z chrześcijańskiego punktu widzenia stałe przemieszczanie się wędrownego widowiska przypomina nam, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami na tym świecie, zaś nasz ostateczny cel to pełna radość w Bogu. Wędrowne życie cyrkowców utrudnia im normalną przynależność do wspólnoty parafialnej, jednak potrzebują wsparcia w wierze i na to należy uwrażliwiać kościoły lokalne. Chcemy, by parafie otwierały się na tych ludzi. Ich obecność, choć krótkotrwała, może być okazją do ożywienia wspólnot parafialnych, które mogą się włączyć w nabożeństwa odprawiane dla cyrkowców pod namiotem cyrkowym. Oni z kolei mogą występować na odpustach parafialnych.
Obrady Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyrków i Lunaparków są okazją nie tylko do wymiany refleksji i doświadczeń. W dzisiejszym programie popołudniowym znalazły się świadectwa cyrkowców z Chile, Francji, Włoch i USA na temat przekazywania wiary i wartości w tradycji rodzinnej ich środowiska. W środę uczestnicy kongresu będą na audiencji ogólnej.
Papieski Instytut Polski w Rzymie świętuje stulecie swojego istnienia. Gościmy w studiu Radia Watykańskiego rektora kolegium księdza prałata doktora Bogusława Kośmidra. Czym jest dla Kościoła w Polsce Papieski Instytut Polski w Rzymie?
Papieski Instytut Polski w Rzymie jest domem dla studentów, którzy przyjeżdżają do Wiecznego Miasta, skierowani tutaj przez swoich biskupów, celem odbycia studiów specjalistycznych. Jest to zatem kawałek Polski w Rzymie, miejsce, gdzie studenci mieszkają, gdzie odbywają swoje studia, przede wszystkim, gdzie ma miejsce także formacja duchowa.
100 lat istnienia swojego bycia w Rzymie pozostawia na pewno wiele ważnych śladów historii tego domu. Które z wydarzeń najbardziej wpisują się w przeszłość i w teraźniejszość tego domu?
Najważniejszym wydarzeniem w historii domu jest bez wątpienia dzień jego założenia. Jego początki sięgają roku 1908, kiedy to zrodziła się myśl, aby utworzyć w Rzymie dom przeznaczony dla kapłanów, gdzie mogliby odbywać swoje studia specjalistyczne. Warto zauważyć, że w tym czasie, a właściwie już około 50 lat wcześniej, rozpoczął swoją działalność inny dom dla studentów z Polski, czyli Kolegium Polskie. Jednak różnica polegała na tym, że kolegium przeznaczone było tylko dla seminarzystów, dla kleryków, którzy odbywali tutaj w Wiecznym Mieście swoją formację, czy duchową, czy intelektualną, a po wyświęceniu mogli wracać do Polski. Zatem potrzebny był w Rzymie inny dom dla kapłanów, którzy mogliby tutaj odbywać swoje studia. Chcę zauważyć, że Instytut Polski powstaje w czasach bardzo trudnych, w latach, kiedy Polski nie ma na mapie politycznej Europy, a same realia kształcenia studentów są bardzo trudne. Ojcem założycielem naszego domu jest przemyski biskup święty Józef Sebastian Pelczar, bo to właśnie on 13 maja 1909 roku przedstawił papieżowi Piusowi X prośbę o błogosławieństwo dla idei założenia tego właśnie domu. Ojciec święty przychylił się do tej prośby i dzięki temu 19 marca 1910 roku dekretem świętej kongregacji konsystorialnej Religioso Polone Gentis mógł powstać Instytut Polski, w tamtych czasach nazywany Ospicio Polacco. Otwarcia domu dokonał sam biskup Pelczar 13 listopada 1910 roku. Oczywiście w tym czasie dom nie był przystosowany do przyjęcia studentów, dlatego też pierwsi studenci przybyli do naszego domu w styczniu 1911 roku. Te początki były bardzo trudne. Była to mała grupa 7 studentów. Pierwszym rektorem domu został mianowany ksiądz Adam Potulicki z archidiecezji ołomunieckiej. Dom ten został zakupiony od Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa Calasantego. Znajduje się w dzielnicy Prati di Castello i oczywiście w swojej historii miał kilka ważnych momentów, które opatrznościowo sprawiły, że mógł on przetrwać. Na pewno takim momentem był wybuch I wojny światowej. Wcześniej chciałbym dodać o ważnej rzeczy, mianowicie kiedy władze zaborczych państw zorientowały się, jak wielkie niebezpieczeństwo może tkwić w tym nowo powstającym domu w Rzymie, czyniły wszystko, żeby zablokować ideę powstania tego domu, czy też starały się jakoś ograniczyć jego wpływ na duchowieństwo, które chciało się kształcić w Rzymie. W zamyśle fundatorów domu, i pragnę dodać, że oprócz biskupa Sebastiana Przemyckiego, biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, orędownikami tej sprawy byli także święty Józef Bilczewski, metropolita lwowski, kardynał krakowski Jan Puzyna, arcybiskup Franciszek Albin Symon, biskup płocki, jak również ksiądz prałat Adam Sapiecha z archidiecezji lwowskiej, ksiądz prałat Kazimierz Skirmund z diecezji krakowskiej oraz ojciec Włodzimierz Leduchowski, jezuita. Ta grupa stoi właściwie za utworzeniem Instytutu Polskiego w Rzymie. Teraz wracam do wątku głównego. Wybuch I wojny światowej spowodował opustoszenie naszego domu i taki stan trwał przez 9 lat. W międzyczasie budynek Instytutu został wydzierżawiony, kolegium świętego Bedy, potem tam także znajdowały się inne instytucje, a pierwsi księża po I wojnie światowej przybyli do Instytutu Polskiego w 1923 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Potem rozpoczyna się okres rozkwitu Instytutu Polskiego i niestety wybuch II wojny światowej powoduje kolejne opustoszenie naszego domu. W domu pozostał jedynie rektor, jeden student i kilka osób. Obecność tychże osób była bardzo ważna, ponieważ okupujące Rzym wojska hitlerowskie przeprowadziły w nim kilkakrotne rewizje i przeszukania, dążąc do zajęcia budynku. W tym czasie przybyli także nowi lokatorzy, umieszczono w naszym domu Państwowy Urząd Mierniczy i właściwie taki stan trwał aż do zakończenia II wojny światowej. Warto zauważyć, że w lipcu 1944 roku w historii domu pojawił się akcent polski, ponieważ właśnie wtedy umieszczono w nim jeden z polskich pułków kawalerii. Po zakończeniu II wojny światowej w budynku Instytutu zostało umieszczone seminarium duchowne Pontificio Seminario Polacco, seminarium przeznaczone dla kleryków rekrutujących się z byłych żołnierzy, przeważnie z Anglii, którzy pragnęli zostać duchownymi. To wydarzenie jest swoistym paradoksem w historii domu, ponieważ instytut przeznaczony tylko dla kapłanów, powstaje seminarium dla kleryków. Trudna powojenna sytuacja w Polsce sprawiła, że księża z Polski nie mogli przyjeżdżać do Rzymu, dlatego też w tym czasie w instytucie mieszkali księża, którzy z różnych powodów nie mogli powrócić do ojczyzny. Pierwsi po wojnie studenci z Polski przybyli do instytutu po zmianach politycznych w październiku 1956 roku. W instytucie oprócz studentów przebywają także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Pleszewa i siostry przybyły do naszego domu w czerwcu 1932 roku i nadal pracują w naszym domu. Pracują także bracia ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, którzy przybyli do naszego domu w czerwcu 1977 roku, w czasie kiedy rektorem był ksiądz Franciszek Mączyński. Koniec lat 80., czas, kiedy rektorem domu był ksiądz Zbigniew Kiernikowski, to czas wielkich remontów w naszym domu. Dodano wtedy dwa nowe piętra, poszerzając w ten sposób bazę mieszkaniową i ulepszając warunki dla studentów. Z tego okresu pochodzi także mozaika w kaplicy autorstwa ojca Marko Rupnika. I to właściwie chyba wszystkie ważniejsze wydarzenie z historii naszego domu.
Po tym krótkim rysie historycznym, który obrazuje stulecie istnienia naszego domu, proszę w kilku słowach, księże rektorze, przedstawić zadania i wyzwania stojące dziś przed Papieskim Instytutem Kościelnym Polskim w Rzymie.
Pytanie jest bardzo szerokie. Może wrócę do początków naszego domu. Otóż w zamyśle fundatorów Instytut był przeznaczony dla wyświęconych już księży. Pierwszym zatem celem pobytu studenta w naszym domu była formacja intelektualna. Księża mieli odbywać swoje studia specjalistyczne na różnych uniwersytetach rzymskich. Równocześnie mieli okazję poznawać rzeczywistość Kościoła przez pryzmat Rzymu. Pozwolę sobie przytoczyć słowa biskupa Sebastiana Pelczara, że Instytut Polski miał to być dom dla księży wyrobionych, szukających w Rzymie pogłębienia naukowego i praktycznego poznania życia kościelnego. Zatem pobyt w Instytucie Polskim w Rzymie miał uczyć patrzenia na sprawy Kościoła powszechnego oraz dbania o polską rację stanu. Instytut miał także integrować księży z różnych zaborów. Podkreślam, że dzieje się to w roku 1910, a zatem rolą Instytutu było integrowanie księży z różnych zaborów oraz przygotowanie fundamentu nowej rzeczywistości Kościoła w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Ponadto Instytut miał być oparciem dla polskich biskupów przybywających do Wiecznego Miasta z wizytą ad limina apostolorum, miał także pośredniczyć w załatwianiu różnych spraw pomiędzy diecezjami a stolicą apostolską oraz służyć pielgrzymom z wszystkich dzielnic Polski. Te zadania Instytutu nie uległy zmianie. Nadal głównym celem pobytu studenta w naszym domu jest odbywanie swojej formacji intelektualnej. Ta formacja odbywa się na uczelniach rzymskich. W moim odczuciu równie ważnym aspektem życia naszego domu jest formacja duchowa, ponieważ księża, mieszkając w naszym domu przez kilka lat, mają także okazję, możliwość do pogłębiania swojego życia duchowego, życia modlitwy, czy to poprzez wspólnie celebrowane Eucharystię, odmawiane modlitwy brewiarzowe, czy też przez comiesięczne dni skupienia, konferencje, rekolekcje wielkopostne. To jest bardzo ważny aspekt życia naszego domu i powiem także, że wielką radością dla mnie jest widzieć studenta, który odbywa swoje studia na rzymskiej uczelni, równocześnie widzieć go rozmodlonego w kaplicy, ponieważ obydwie te formacje, intelektualna oraz duchowa, powinny odbywać się równolegle. Wszystko to tworzy klimat naszego domu i myślę, że nasza służba w tym właśnie się wyraża, czyli stworzyć takie warunki, aby student skierowany do Rzymu na studia mógł wzrastać duchowo i intelektualnie. Ponadto istnieje kilka innych aspektów funkcjonowania naszego domu. Pierwszy to pogłębienie związku studentów ze stolicą apostolską i z osobą Ojca Świętego. Kolejnym aspektem jest bogactwo naukowe Rzymu, wielość uczelni i placówek naukowych umożliwiających specjalistyczny rozwój intelektualny. Innym jest możliwość obcowania z olbrzymim bogactwem historii, kultury i sztuki w Rzymie nie tylko chrześcijańskiej. Kolejnym jest integrowanie księży pochodzących z różnych diecezji w Polsce. Zadaniem, które Instytut nadal spełnia, zgodnie z założeniami statutowymi, jest goszczenie przybywających do Rzymu księży biskupów z Polski.
Proszę nam powiedzieć w takim razie, księże rektorze, na temat swoich zadań, jakie są trudności i radości tego, który dom reprezentuje.
Zadaniem rektora domu jest dbać o studentów mieszkających w instytucie. Ponadto zadaniem rektora jest także starać się dawać dobry przykład i przede wszystkim modlić się za studentów. Warto dodać, że zadaniem rektora także jest ćwiczyć się cierpliwości. Okazji do tego ćwiczenia jest bardzo wiele każdego dnia. Jakie są radości, jakie są wyzwania naszego domu? Żyjemy we wspólnocie. W domu mieszka około 60 studentów, zatem trudności każdego członka naszej wspólnoty dotykają w jakiś sposób także i nas samych. Dlatego też te trudności przeżywane przez studentów, zwłaszcza na początku studiów, z przeżywaniem oddalenia od domu, tęsknotą za bliskimi, za życiem parafialnym, w jakiś sposób udziela się także i nam. I początkowe trudności z językiem, z egzaminami oddziałują także i na naszą wspólnotę. Z drugiej strony wspólnie przeżywane trudności sprawiają, że stają się one łatwiejsze do przezwyciężenia. A radości jest wiele. Przede wszystkim to radość kapłaństwa, radość mieszkania pod jednym dachem, radość przeżywania tego pięknego czasu w Rzymie, radość wspólnej modlitwy, radość wspólnego wypoczynku, radość wspólnych posiłków, radość spotkania drugiego człowieka. Taką specyficzną radością w naszym domu są bez wątpienia obrony doktoratów, bo właśnie obrona doktoratu jest zwieńczeniem czasu pobytu studenta w Rzymie. Ostatnio mieliśmy piękną obronę doktoratu bardzo zdolnego studenta z archidiecezji łódzkiej, który w ciągu 2 lat napisał swój doktorat. Ponadto w ostatnim czasie mieliśmy kilka innych obron, w tym roku już 3. Są to piękne przykłady i wielkie radości dla nas wszystkich. Ponieważ po zakończeniu studiów księża wracają do swojej diecezji, aby tam podjąć odpowiedzialne zadania i obowiązki wyznaczone im przez biskupów. To jest także jakiś konkretny wkład instytutu w życie Kościoła w Polsce. Równocześnie jest to bez wątpienia wyraz naszej służby. Od 100 lat nasz dom służy Kościołowi w Polsce. W ciągu stuletniej historii w naszym domu przebywało około 700 księży, z których 46 zostało mianowanych biskupami. W naszym domu przebywało bardzo wielu profesorów, osób, które zajmują ważne stanowiska w Kościele w Polsce. To bez wątpienia jest nasza wielka, wielka radość.
Obchody stulecia, które już za miesiąc w sposób uroczysty będą miały miejsce w naszym domu przy Via Pietro Cavallini, będą jeszcze okazją, by dzielić i radości, ale także zanosić dziękczynienie Panu Bogu za czas stuletniej historii Jego istnienia i z pewnością będziemy jeszcze bliżej przyglądać się wyzwaniom, które obecne czasy wyznaczają i nowe zadania stojące przed Kościołem. Dziękujemy księdzu rektorowi za dzisiejsze spotkanie w studiu Radia Watykańskiego i życzymy, by nadchodzące tygodnie i nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia i czas obchodów był dobrą okazją do tego, by na nowo wraz ze wspólnotą studentów i mieszkańców Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie odczytywać te wyzwania, które stoją przed Kościołem w Polsce poprzez posługę rektora w tejże instytucji. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Z rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, księdzem Bogusławem Kośmiderem, rozmawiał jeden z jego podopiecznych, ksiądz Rafał Leśniczak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.